Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Okej, pierwsza część rozmowy na temat tego, co pokazano podczas pokazu gier Xboxa One X, to za nami. Za chwilkę część druga, czyli bardzo dużo gadania teraz będzie, bo tak, przed chwilą gadaliśmy z Jarkiem Gowinem, za chwilę znowu z Jarkiem Gowinem gadać będziemy, a w międzyczasie pogadam sobie z Radosławem Lisem, czyli naszym ekspertem od technologii, więc na moment od gierek odchodzimy, ale rozmawiamy o tym, na czym na przykład te gierki odpalamy. No to jedziemy, Radziu, dzień dobry.
No dzień dobry. W minionym tygodniu pojawiła się taka informacja, że premiera nowych kart NVIDIA, czyli tej całej serii RTX 3000, może jednak odbyć się wcześniej niż przewidywano, bo dotychczasowe przecieki wskazywały na to, że debiut tych kart będzie dopiero we wrześniu, ale jeden z redaktorów z serwisu Overclocking ujawnił, że karty mają być już zaprezentowane w sierpniu, czyli prawdopodobnie będzie tak, że w sierpniu będzie taka oficjalna premiera, będą przedstawione warianty, a dopiero we wrześniu prawdopodobnie też w sierpniu pojawią się referencyjne wersje, tak zwane takie podstawowe, proponowane przez NVIDIA, a dopiero we wrześniu pojawią się karty innych producentów, no i prawdopodobnie dopiero wtedy ruszy sprzedaż i jakieś pierwsze testy. Zobaczymy, czy ta wydajność procesorów Ampere jest faktycznie tyle procent wyższa niż jak zapowiadały to wszystkie inne zapowiedzi. Natomiast ktoś tam już puścił taką lekką parę, że podobno wersja RTX 3080 jest o około 20% szybsza niż GTX 2080i.
Na miejscu PR-owców NVIDIA to wiesz, co bym zrobił. Wysłałbym te karty do testów Cavillowi, tak? Henrymu Cavillowi, czyli aktorowi, który gra Wiedźmina, bo teraz wszyscy się nawiedzali, jak to pojawił się chyba filmik, tak? Jak on skręca jakiś komputer gamingowy, tak? Więc mówię, na miejscu PR-owców firmy to bym jemu to wysłał. To byłby dobry hype.
Ciekawe, czy użył jakiejś magii wiedźmińskiej.
Na pewno, na pewno, tak. Ze śrubokrętem, wiesz?
Dobra, teraz Asus ROG Phone 3. To jest nowa propozycja dla graczy od firmy Asus. ROG Phone już są znane, bo za nami już wersja pierwsza i druga. No i tak jak poprzednie, naprawdę wersja 3 imponuje swoimi parametrami. Z Qualcomm Snapdragon 865+, czyli ten najnowszy, z Adreno 650 układem graficznym, czyli też najnowszym, ale słuchaj, RAM-u 12 albo 16 giga.
Jak zacząłeś gadać o jakichś tych procesorach, to się wyłączyłem na chwilę. Ty weź mi powiedz, jaka jest cena i czy to fajna propozycja.
Oj, cena.
Jeżeli o mnie chodzi, to mi wystarczy taka informacja, czy w stosunku, wiesz, cena, jakość jest okej. Okay. No, powiem w taki sposób.
Znaczy, wiesz, jak ci powiem, że cena jest 1000 albo 1100 euro, tak, no to jaki drogi.
No nie, no jak na gaming, tak jak wiesz co, jak na smartfona, no to tyle co flagowiec, no przecież no tam 5-6 tysięcy.
Tak,
no.
Ale wszyscy Asus, co to za firma od smartfonów, a tu jednak 16 giga RAM-u na pokładzie na przykład jak masz, no to zobacz, jaka to jest różnica niż flagowce. Oczywiście ramy szybkie, DDR5, 512 pamięci wewnętrznej, też UFS 3.1, czyli tej najszybszej, no ekran prawie 7 cali, bo 6,59 AMOLED. I może tak, rozdzielczość 2340x1080 to nie jest jakaś tam nie wiadomo jaka, ale 144 Hz odświeżania to już jest fajna sprawa. No i aparaty 64 megapiksele główny, szerokokątny 13 megapikseli i makro 5 megapikseli, a z przodu mamy kamerkę 24 megapiksele. No i bateria, słuchaj, 6000 mAh, 30-watowe ładowanie. No i w tym momencie wiemy już, za co te pieniądze są, a poza tym wszystkie ROG Phone od Asusa to też bardzo dużo różnych akcesorii. Dołączany wiatraczek chłodzący, jakieś
a powiedz
tam
mi, ty Asus, to Asus tobie zapłacił za to teraz, czy co?
Nie, no jesteśmy w audycji dla graczy. Jeżeli mam graczom znaleźć jakiś fajny telefon do grania, no to chyba
no
nic
dobrze,
ciekawszego
dobrze.
Nie ma.
Chociaż wiesz, obiektywnie, ja nie jestem targetem. Ja nie raz, nie dwa, nie pięć się przyznawałem, że smyranie na ekranie to mnie nie interere. Ale jeżeli gracie, no to słyszycie. Nowy Asus, Radek poleca. Wcale nie jest opłacony przez PR-owców Asusa.
Ale słuchaj, idąc tym takim gamingowym tripem, to znowuż też pojawi się bardzo ciekawy monitor. Do tych monitorów jest mnóstwo, natomiast LG pokazało taki model Ultra Gear, no i o jak zwykle dziwne nazwy, 27GN950. Mogliby jakoś się fajniej nazywać, ale są to zazwyczaj symbole. I dlaczego o nim mówię? Bo To jest pierwszy gamingowy monitor 4K z panelem, z matrycą IPS, ale czas reakcji tej matrycy to jest 1 milisekunda. To czegoś takiego na panelach IPS jeszcze nie było. Poza tym monitor 144 Hz odświeżanie, czyli widzisz tyle co ten ROG Phone od Asusa. 10-bitowa głębia kolorów, to daje 98% pokrycie przestrzeni barw DCI P3. Oczywiście obsługuje HDR, ma certyfikaty VESA Display HDR 600. Ma technologie upłynniające grafikę, czyli G-Sync i FreeSync. No, wszystko co najfajniejsze, a jeszcze dodatkowo ma coś takiego, co się nazywa Sphere Lighting, czyli oświetlenie z tyłu, które może być tak zsynchronizowane z tym, co się dzieje na ekranie monitora. No i cena, bo zawsze do tego dążysz.
No, no to oczywiście.
Tutaj, no to tutaj, żeby sobie taki gamingowy, 27-calowy, świetny monitor nabyć, to trzeba wydać 4000 zł.
No widzisz, no i to już zaczynamy rozmawiać. Ja nie wiem, wiesz co, ja przyznam szczerze, ostatnio w ogóle nie interesowałem się, jakie są oferty na rynku, co za jakie pieniądze można kupić, więc wiesz, mogę ci powiedzieć, że to dużo, ty mi powiesz, że w porównaniu do innych modeli na rynku w tym segmencie to jest okej, okay, więc ja się nie wypowiadam. Nie wiem, przyznam szczerze.
Jak na monitor do grania to dużo, ale no zdecydowanie tutaj płacimy za to, że mamy panel IPS, czyli masz świetne kąty widzenia, tak, a reakcja 1 milisekunda to jest w takich zwykłych panelach za 1000 zł. Także no tutaj LG zrobiło duży
krok. No to po co mam za 4000, skoro za 1000 mogę kupić? No.
No tak, ale wtedy one już tak ładnie nie będą ci świecić, bo to jest, wiesz, dla gracza jest oprócz tego, żeby ładnie wyglądało, bardziej ważniejsze jest, żeby reakcja monitora była
ciągle ten szmal, tylko ten szmal chcą ode mnie, od innych graczy. Szmal, 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 a gdzie... Nie wiem, jakaś idea. Dobra, bo widocznie już odpływam. Jest wcześnie rano, w sobotę, koniec. Wracamy do poważnej rozmowy.
Monitor drogi, ale słuchaj. Firma Logitech skumała się z taką firmą Herman Miller. Herman Miller to jest taka firma, która robi różnego rodzaju, no chociażby krzesła, tak? Zrobili teraz taki model... krzesła dla gracza.
A, widziałem, tak, widziałem, clickbaitowy tytuł był, że tam krzesło za mnóstwo szmalu, nie kliknąłem. Przyznam szczerze.
Znaczy, firma Logitech postanowiła wypuścić taki naprawdę fotel, który będzie służył osobom, które korzystają z komputera bardzo dużo, bo konstrukcja ma naśladować pozycję stojącą, ma regulowany centralny grzbiet, elastyczne żebra, wspiera każdy odcinek kręgosłupa, poza tym na
nie, no
oparciu...
fajnie, fajnie, ile tam, 4-5 tysięcy to kosztował, czy 40 tysięcy, bo już może jedno nie, zero mi się omskło.
Bez przesady, 6 tysięcy, niecałe 6 tysięcy
jak za darmo,
złotych.
No to okej, dobrze,
ale
dobrze.
Ale wiesz co, no tak też spojrzałem, fotel za 6 tysięcy, co on ma, kółka od Apple, od Maca Pro, czy co? Natomiast okazało się, że tak naprawdę jakbyśmy chcieli takie, powiedzmy, profesjonalne meble biurowe kupować, to tam fotele też tak 3-4 tysiące kosztują, także takie 6 tysięcy to jest tylko trochę drożej niż standardowo, jeśli chodzi o takie naprawdę profesjonalne meble biurowe. Natomiast no, firma Herman Miller nigdy tanią nie była. Wręcz niektórzy tam w komentarzach pisali, że o, jak na Hermana to tanio, nie? Także takie coś się pojawiło. Mi się podoba.
Czyli z tego, co mówiłeś, to teraz tak. 6 tysięcy za fotel, 4 tysiące za monitor, to jest dyszka. Te nowe karty, o których mówiłeś, to ile będą gdzieś kosztować? No to też pewnie z trójkę jedna, jak nie więcej. No to ze dwie trzeba by wsadzić, nie? No to kolejne 6 koła, to już mamy 16 tys, jeszcze tam inne rzeczy, to ta ponad 20 tysięcy z fotelem macie gamingowy komputer. Nie dziękujcie.
No jasne. To nie to, że to wszystko jest takie drogie, to my jesteśmy za biedni po prostu.
Tak, to oczywiście, oczywiście.
Okej, Lucas Di Grassi, kojarzysz takiego pana?
Były kierowca Formuły 1.
Tak, a teraz kierowca Formuły E. I słuchaj, okazało się, że został zaproszony do tego, żeby nauczyć autonomiczne samochody jeździć. O to chodzi, że w tych samochodach jest oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, no i trzeba by było jakieś spektakularne wzorce mu dostarczyć. W związku z tym naukowcy z londyńskiego Imperial College zaprosili jego do współpracy. jeździł Digrassi takim Audi R10 Plus, po torze Top Geara. Naukowcy monitorowali, jak jego mózg i ciało reagują podczas jazdy. Miał taki kask z bezprzewodowym encefalografem do śledzenia aktywności mózgu. Miał okulary, które śledziły ruchy jego gałek ocznych. No i specjalne również takie czujniki pomiarowe na rękach i nogach, i patrzyli, jak wchodzi w zakręt, gdzie patrzy, w jaki sposób to robi. No i jakby zebrawszy tą całą ilość różnych danych na temat tego, jak taki człowiek, który naprawdę dobrze i szybko i wydajnie jeździ, to robi, to sprzedali to wszystko teraz sztucznej inteligencji, która ma się zastanowić, jak to przełożyć na autonomiczne samochody.
No ale wiesz co, o tyle to ciekawe, że pamiętajmy, że każdy kierowca, mówiąc o wyścigowych kierowcach, no bo Luca Digrassi wyścigowy kierowca, każdy z nich miał inną technikę jazdy. Na przykład oglądałem bardzo ciekawy film kiedyś o tym, jak jeździł Ayrton Senna, jak on wciskał gaz w czasie wychodzenia z zakrętu i robił to zupełnie inaczej niż wszyscy inni, bo tam się wszyscy starają, żeby to delikatnie, prawda, płynnie, a on tak, wiesz, skokowo, naciskał, puszczał, no fula, bardzo ciekawy materiał, więc ja nie wiem, na ile to będzie, wiesz, aktualne, no bo Luca Digrassi jeździ w taki sposób, a inny kierowca mógłby jeździć w inny sposób. No nie wiem, tak nie do końca mnie to przekonuje.
Może on będzie jednym z pierwszych, może jeszcze tam kogoś wrzucą tej sztucznej inteligencji, żeby brała z niego wzorce. No, nam moim zdaniem lepiej niech biorą dane od Lucasa niż od jakiegoś normalnego kierowcy.
Ale
bo to zawsze jakiś
to
tam
jeżeli
wzór,
już,
nie?
To mogliby jakiegoś tam mistrza świata, bo Luca Digrassi zdaje się mistrzem świata nigdy nie był, a i też jakiejś specjalnej kariery w F1 nie zrobił. No ale to tak na marginesie. Może był dzięki temu,
jak który zechce, nie?
Może dzięki temu był tańszy na przykład niż byłby Lewis Hamilton.
No dobra. Ale zobacz, rozmawialiśmy o fotelu i gamingowym i rozmawialiśmy też o kierowcy. To ja tak dla ciekawostki powiem, że Robert Kubica do swojego symulatora wyciągnął fotel ze swojego Porsche GT3.
Tak, ale to jeszcze informacja z czasów pandemii, kiedy wszyscy jeździli, to wtedy właśnie Robert opowiadał, że ze swojej Porszawki wyciągnął fotel do jeżdżenia.
Tak, ciekawe, ile taki fotel do Porsche GT3 kosztuje. Chyba więcej niż 6 tysięcy.
Tak, mi się wydaje, że więcej, no ale to tam też kierownica chyba Fanateka jest, te Fanateki też takie, te zestawy widziałem, są bardzo solidnie wyceniane.
Potrafią
i zdychę i więcej, także jakbyście chcieli mieć, no generalnie profesjonalny sprzęt do jeżdżenia, te wszystkie fotele, gadżety to też kosztuje, także. No ale to jak już ktoś jest fanem, umie, to nie ma problemu dla niego z tym. Dobra, bo zostały nam raptem 2 minuty, a my takżeśmy totalnie odpłynęli w jakieś swoje zainteresowania, bo może mogliście chyba wywnioskować, mówiąc do naszych słuchaczy, że my z Radziem to lubimy Formułę 1, więc może coś innego.
Okay. Dobra, no to słuchaj, 15 lipca o 23:58 naszego polskiego czasu z japońskiej wyspy Tanageshima wystartowała rakieta H2A, która wyniosła w przestrzeń kosmiczną sondę Al-Amal. A Al-Amal to jest sonda, której projektantem są Zjednoczone Emiraty Arabskie, które tym wydarzeniem jakby postanowiły rozpocząć podbój kosmosu ze swojej strony. Chcą to wysłać, tą sondę chcą wysłać na Marsa, rozpoczynają pracę nad tym, żeby w 2117 roku, bo już tak dalekie plany mają, chcą stworzyć na Marsie osadę. Także widzisz, też chcą dorównać do wszystkich innych. I słuchaj, jeszcze takie dwie krótkie wiadomości. Firma Tianma stworzyła czytnik linii papilarnych działający na ekranie LCD TFT, czyli w zwykłych smartfonach, ale wspominam o tym, że będzie to pierwszy czytnik, który działa na całej powierzchni ekranu, czyli nie jest tylko takie miejsce,
czyli obojętnie, gdzie przyłożę rękę, to tam mi rozpozna, tak?
Dokładnie, to jest fajna rzecz. I jeszcze druga taka krótka informacja, takie ostrzeżenie z mojej strony, że pojawiło się coś takiego jak Bad Power. To jest atak, słuchaj, hakerski na ładowarkę. Chodzi o to, że teraz są różne szybkie ładowarki o dużych mocach i oprogramowanie, które jest w tych ładowarkach, bo tam jest procesorek, to nie tylko kabelki, jakby steruje tym ładowaniem, to okazało się, że badacze z jednego z laboratoriów znaleźli coś takiego, że się zaczynają dowcipnisie bawić w coś takiego, że podmieniają oprogramowanie w takich ładowarkach i na przykład napięcie ładowania zamiast 5 V ma 20 V, podłączasz się do takiej ładowarki i telefon z telefonu unosi się po pewnym czasie dymek. Na szczęście, żeby ładowarkę zmodyfikować, to trzeba mieć do niej bezpośrednio dostęp. I tam sprawdzili, że aż 18 ładowarek różnych producentów udało się jakby zmodyfikować i popsuć. Dlatego uważajcie, jaką ładowarkę podłączacie do swojego telefonu, bo może to być dla niego ostatnie ładowanie.
No ale to poczekaj, ale to ktoś by musiałby mi tę ładowarkę tak zawinąć, tak na moment, gdzie się chce wziąć, tak?
Przerzucić po programowanko, podrzucić ci z powrotem. Znaczy wiesz, no, czyli to jest raczej by ci podrzucił ładowarkę.
W skrócie apel jest, drodzy słuchacze, pilnujcie swoich ładowarek, bo nie wiecie, co wam tam mogą w tę ładowarkę włożyć.
No, szczególnie tych o dużych mocach.
No to dobrze, no to pilnujmy swoich ładowarek. I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję. Powiedziałem, że teraz będzie Xbox 2, czyli druga część tej naszej rozmowy z Jarkiem Gowinem, ale pomyślałem, że skoro tak dużo gadamy, już ponad pół godziny, no to może zmieńmy klimat na moment jeszcze stary, ale Jarek, zresztą to Jarek Gowin w tym dżingielku wystąpi i za chwilkę porozmawiamy dalej o Xboxie One, co tam pokazano, a Radkowi Lisowi już bardzo dziękuję i do usłyszenia w Giermaszu za 3 tygodnie, bo przypomnijmy, mówię o tym od początku audycji, 2-tygodniowa przerwa urlopowa i wracamy już w połowie sierpnia i wtedy też z Radkiem się znowu słyszymy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.